Ahoj, nocniki, tutaj Adia z Trójmiasta. Z zaledwie godzinnym poślizgiem. Dzisiaj przy okazji sprawdzimy, czy działa zasada do trzech razy sztuka. Dziękuję Wam za tą cierpliwość, ale jak zwykle miałam problemy techniczne. Dochodzę do wniosku, że nad ćwiczenia z OBS-em jednak przedkładam ćwiczenia ABS. Ale chyba jednak znaczy to tyle, że powinnam jednak więcej ćwiczyć z OBS-em. Dajcie mi teraz znać, czy mnie słychać, czy podkład nie jest za głośno, za cicho. Na początek mam dwie wiadomości, jedną złą i jedną dobrą. To zacznę od tej złej. Beci dzisiaj ze mną nie ma, bo wypadło jej coś pilnego, ale nic się nie denerwujcie. Po prostu ustalimy sobie z Becią nowy termin, a może to i nawet lepiej, bo nabierzecie więcej ochoty na ten babski nasz duet. Także myślę, że w przeciągu kilku dni usłyszycie nazwę dwie. A dobra wiadomość jest taka, że potraktowałam to jako okazję do pogadania o książce, bo myślałam właśnie wcześniej już, żeby robić też takie audycje od czasu do czasu. O książkach. Tutaj może trochę też w takim trybie, wiecie, zbliża się Dzień Matki. Może czasami coś kupujecie mamom z okazji tego święta i może tym razem zamiast czekoladek i kwiatów, może jakaś książka. I tutaj właśnie z czystym sercem mogę Wam polecić cokolwiek Eleny Ferrante. Bo już to przetestowałam na trzech pokoleniach w mojej rodzinie i wszyscy byli zadowoleni. Także nic się nie martwcie, nieważne ile wasza mama ma lat, na pewno Elena Ferrante przypadnie jej do gustu. Może jaki plan audycji na dzisiaj? O, właśnie, który facet by to przeczytał? Słuszna uwaga, właśnie. Wiem, że normalnie mówimy o jakichś superbohaterach i tego typu sprawach, ale nie odchodźcie, nie wyłączajcie od razu tej, nie przełączajcie się na inne kanały. Możemy chyba czasami porozmawiać, wiecie, o życiu, tak raz do roku, bo najpierw chcę powiedzieć trochę może o samej Elenie Ferrante, kimkolwiek ona jest. Potem o tej konkretnej książce, którą ostatnio przeczytałam, czyli o książce Córka. Potem wam powiem kilka słów o ekranizacji tej książki, bo jest też naprawdę świetna. Ten film pojawił się w zeszłym roku. No i możemy sobie ten temat tych książek i twórczości Eleny Ferrante potraktować, jeżeli mielibyście ochotę, do pogadanek w ogóle o relacjach matki z dziećmi, z rozróżnieniem może na relacje matka-córki i matka-synowie. Także jeżeli tylko macie ochotę, dzwońcie. Nie muszą być to jakieś intymne zwierzenia, tylko takie, wiecie, ogólne refleksje na ten temat, jak tą relację utrzymywać, co jesteśmy winni tym naszym matkom, jeśli w ogóle coś im jesteśmy winni, nie wiem, może telefon raz w tygodniu, a może nic. Także dobra, zaczynamy. Słuchajcie, kim jest Elena Ferrante? Okazuje się, że to jest taki Banksy literatury, ponieważ to jest tylko pseudonim artystyczny. Nikt nie wie, kim jest ta osoba. Nawet są wątpliwości, czy to aby na pewno jest kobieta. Chociaż większość już teraz skłania się do tego, że to musi być kobieta, bo za dobrze te relacje między kobietami opisuje. Mówi się, że to jest właśnie taka światowa sensacja literacka, której nikt nie zna. Z ciekawostek to w 2016 roku Time umieścił w ogóle Elenę Ferrante na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Także jest to pewne osiągnięcie być anonimowym, a zostać tak wyróżnionym. No jest to na pewno ktoś z Włoch, bo te książki głównie właśnie opisują neapolitańską rzeczywistość. największą taką międzynarodową sławę Elenie Ferrante przyniosła taka tetralogia, czyli cztery książki, taki cykl neapolitański, który zaczyna się od tomu Genialna przyjaciółka. Ja jak usłyszałam ten tytuł, to sobie od razu pomyślałam, że to kurczę, to musi być jakieś czytado, bo taki Genialna przyjaciółka, no to nie brzmi dobrze. Ale powiem wam, że jak w końcu przeczytałam tą książkę, no to dla mnie to jest właśnie taka kwintesencja najlepszej literatury, ponieważ nie dość, że się dobrze czyta, to te książki poruszają takie ważne problemy społeczne, przemiany, które w społeczeństwie następują. Ten cykl neapolitański to w ogóle dzieje się na przestrzeni 50 lat, bo poznajemy główne bohaterki tam już w latach 60. No i oprócz samych tych relacji między tymi przyjaciółkami, bo do końca nie wiemy, która z nich jest genialna, obie się wydają genialne na swój sposób, no to możemy też właśnie zobaczyć, jak zmieniał się świat przez te ostatnie dekady. Tutaj jedna z nich, żeby was tak zainteresować, pracuje w pierwszych zakładach IBM-a, także tutaj one też widzimy, jak się rozwijał ten świat komputerów, informatyki, także to też może być takie ciekawe. Tutaj są w ogóle ludzie, którzy się zajmują tylko tym, żeby dojść do tego, kim jest ta osoba. Jest wiele hipotez na temat tego, kim jest Elena Ferrante. Na początku niektórzy uważali, że to jest w ogóle grupa pisarzy, ale szybko odrzucono tą hipotezę, no bo ten styl jest zbyt spójny, no i ta tematyka też jest taka jednorodna, więc tą hipotezę odrzucono. Potem uważano, że jest to taki pisarz z Neapolu, Domenico Starnone, i na tą hipotezę wpadli matematycy, którzy różnymi tam algorytmami przeanalizowali twórczość Ferrante, jej język. No i na tej podstawie, porównując tą jej twórczość z utworami tego pisarza, stwierdzili, że prawdopodobnie jest to on, bo też ten język tak przypominał jego styl. Kolejna hipoteza była taka, że Ferrante to po prostu tłumaczka Ferrante na angielski, Ann Goldstein. Następna była podejrzewana pani profesor z Neapolu, Marcella Marmo, ale ona oczywiście zdementowała to, że to ona się ukrywa pod tym pseudonimem. Na razie, co ustalono na pewno, to że jest to kobieta, która wychowała się w Neapolu, okresowo mieszkała poza granicami Włoch, obecnie nie jest zamężna i zajmuje się nauczaniem. Coś takiego najbardziej pasuje do tej autorki. W 2016 roku dziennikarz Claudio Gatti przeprowadził śledztwo na zlecenie czasopisma Il Sole i on z kolei wysnuł hipotezę, że Eleną Ferrante jest tłumaczka Anita Racha, która mieszka w Rzymie. I ta tłumaczka jest żoną Domenico Starnone, który wcześniej był też podejrzewany o to, że on kryje się pod tym pseudonimem i jest odpowiedzialny za te wszystkie książki. No tutaj na poparcie tej hipotezy stwierdzono, że po prostu majątek Starnone i Rai powiększał się znacznie w tym samym czasie, kiedy książki były wydawane, no i kiedy zostawały sprzedawane prawa do ekranizacji tych książek, bo tak, większość już z tych książek została zekranizowana. Ten cykl czterech powieści, który się zaczyna od Genialnej przyjaciółki, jest na Netflixie, HBO to sfilmowało. Ja jeszcze tego nie widziałam, ale no, kto nie ma ochoty, może czytać książek, może zacząć od tego. Całkiem dobre recenzje ma ten serial. No, te książki to po prostu są gotowe scenariusze i nic dziwnego. Większość z nich została już zekranizowana i te filmy są naprawdę świetne. Ja wam chciałam opowiedzieć o tej książce Córka. O co chodzi w tej książce? No, to jest opowieść o takiej 48-letniej pani profesor, rozwódce, matce dorosłych córek, które wyjechały do Kanady, a ona chce spędzić sobie wakacje nad morzem. No i całkiem spokojnie na początku jest, do momentu, kiedy do tej samej miejscowości, gdzie ona wypoczywa, przybywa taka typowa włoska rodzina. Potem dowiadujemy się, że prawdopodobnie jest to rodzina jakichś tam mafiozów. Wśród tej rodziny jest też piękna młoda Nina, taka 20-parolatka, która tam automatycznie kojarzy się tej naszej bohaterce i z jej córkami, a przede wszystkim z nią samą, widzi siebie po prostu w tej Ninie, bo ta Nina ma taką kilkuletnią córeczkę Elenę, z którą tam spędza czas na tej samej plaży, co nasza główna bohaterka. No i pod wpływem tej młodej kobiety nasza bohaterka zaczyna, wiecie, rozpamiętywać swoje życie i wracamy do czasów jej młodości, kiedy ona sama miała małe dzieci i musiała się, powiedzmy, mierzyć z takim wyborem, wiecie, kariera zawodowa, a wychowywanie córek. No i ona, słuchajcie, będąc taką właśnie młodą kobietą z dwójką dzieci, postanowiła sobie zrobić urlop od macierzyństwa i po prostu te swoje dzieci i męża na 3 lata zostawiła. I tutaj właśnie to jest jakby ten jej dylemat, czy to był dobry wybór jej rozterki. To jest główny wątek tej książki. Książka czyta się bardzo dobrze, no ale jak pogrzebiemy głębiej, to jest tam też dużo różnej symboliki. Ona, nasza główna bohaterka, w pewnym momencie tej małej dziewczynce na przykład kradnie właściwie jej ulubioną lalkę, co doprowadza tą małą dziewczynkę do szaleństwa. Tam rozpoczynają się poszukiwania tej lalki, a nasza główna bohaterka z premedytacją trzyma tą lalkę u siebie w domku letniskowym. Tutaj można pod tą lalką, taką, wiecie, ulubioną zabawką dziecka, też się różnych symboli doszukiwać. Czemu ona to zrobiła, co chciała tym udowodnić, to już tam może nie będę wnikać, ale w ogóle motyw takich ulubionych zabawek to też jest ciekawy, bo większość dzieci ma takie swoje ulubione misie czy lalki, które są strasznymi wycieruchami, bo wszędzie te dzieciaki ze sobą te zabawki zabierają. Dla mnie to była taka przenośnia właśnie tego, jak trochę dzieci traktują też właśnie matki, które są im nieodłączne, z którymi robią co chcą i po prostu ciężko od tych dzieci się oddzielić i wybić się tam na jakąś niezależność. No i ta nasza główna bohaterka zdradza ten swój taki sekret tej Ninie młodej, że właśnie opuściła te swoje córki. No i odbiór społeczny tego jest, wiecie, bardzo nieciekawy. co wy myślicie o tym? O co byście pomyśleli o takiej kobiecie, która sobie postanawia zrobić urlop od swoich dzieci? Jak ta nasza główna bohaterka Leda wyszła na tej decyzji? No, karierę zrobiła, ale widać, że to jej ciąży i jakby nad tymi całym życiem, no, ma to duży wpływ na nią, tak, że ona się jakoś nie może sobie też chyba tego do końca wybaczyć. Po tych 3 latach niewidzenia córek, odcięcia się zupełnie od nich wróciła, ale ma cały czas takie poczucie, że nie wie, czy to był dobry wybór. Tutaj obejrzałam sobie też film na podstawie tej książki. Jest to taka amerykańska wersja, ale bardzo udana. Niestety niedostępna na polskim Netflixie. Już tam Netflix wykupił prawa do tej ekranizacji. Wiem, że na amerykańskim, brytyjskim Netflixie jest dostępny ten film. No, myślę, że to tylko kwestia czasu, żeby na polskim też można go było obejrzeć. On jest pod ten angielski tytuł to The Lost Daughter. I tutaj scenariusz i reżyseria to jest taki debiut Maggie Gyllenhaal. Aktorki, ja w sumie tak nie kojarzyłam za bardzo tej aktorki, ale muszę powiedzieć, że film jej się naprawdę udał. Tym razem to się dzieje nie na włoskim wybrzeżu, tylko na greckiej wyspie. Tutaj na zachętę wam powiem, że tą piękną młodą Ninę gra Dakota Johnson, a występuje też w takiej drugoplanowej roli Ed Harris, który jest takim opiekunem tego domku letniskowego, w którym mieszka nasza główna bohaterka. No i on tutaj robi takie delikatne awanse do naszej pani profesor literatury. Jest też polski smaczek, ponieważ gra też taka aktorka polskiego pochodzenia Dagmara Domińczyk. No, film naprawdę piękny, bardzo wierny książce, piękna muzyka i bardzo wam polecam, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach czytać kobiecej literatury, to może chociaż ten film. Chociaż zachęcam, żeby najpierw właśnie przeczytać, a potem obejrzeć ten film. Tutaj ona w tym filmie właśnie takie kilka cytatów wam chciałam przytoczyć. Ona mówi coś takiego, że jest nienaturalną matką. Właśnie to najlepiej oddaje to, że ona no, czuje się źle z tym, że może nie podołała temu wyzwaniu i opuściła te swoje dzieci na dłuższy czas, kiedy one były małe. Pytanie, czy większość kobiet to są naturalne matki i czy nam, czy po prostu no, nie odbiera nam się, wiecie, prawa do tego, że czasami się źle czujemy z naszym macierzyństwem czy ojcostwem. No, jest to właśnie taka literatura i ten film o takim macierzyństwie bez lukru. Pokazane wszystko i piękne strony, i takie trudne strony tego macierzyństwa. Z książek Eleny Ferrante tutaj jeszcze zekranizowane zostały Czas porzucenia i Obsesyjna miłość. I Obsesyjna miłość wbrew pozorom wcale nie jest o jakiejś miłości między kobietą a mężczyzną, ale właśnie też o relacjach matki i córki. Tutaj główna bohaterka to Delia, której matka Amalia utonęła, nomen omen, 23 maja w morzu w dzień urodzin swojej córki. To też jest bardzo symboliczne, bo trochę właśnie dając życie naszym dzieciom, my sami rezygnujemy w dużej mierze ze swojego życia i trochę umieramy dla nich, poświęcając się im. No i tutaj właśnie, jeżeli macie tylko ochotę, zadzwońcie i powiedzcie, jak wy się czujecie jako rodzice, co myślicie o relacjach między matkami a córkami i co byście sobie pomyśleli o takiej kobiecie, która sobie nagle robi urlop od swoich dzieci. No uważam, że 3 lata to jest trochę przesada, ale myślę, że tak raz w roku na tydzień, dwa spokojnie można sobie od rodziny zrobić urlop, żeby sobie po prostu odpocząć. No właśnie, jeszcze ten Dzień Matki. Co sądzicie w ogóle o takich świętach? No, okazuje się, że tylko w Polsce świętuje się ten dzień 26 maja, ponieważ większość krajów Dzień Matki świętuje się w drugą niedzielę maja, a w wielu krajach po prostu łączy się ten dzień z Dniem Kobiet, czyli z 8 marca. W ogóle ten jakby tradycja takiego, nie wiem, uczczenia matki to już ze starożytności się wywodzi, bo starożytni Grecy i Rzymianie po prostu składali hołd różnym tam boginiom, matkom, tak, które są symbolami płodności i urodzaju. Oczywiście, kiedy przyszło chrześcijaństwo, no to trzeba było zakazać takich praktyk i ten zwyczaj powrócił dopiero w XVII-wiecznej Anglii. Tutaj już pod nazwą Niedziela u Matki. Już wtedy było to oczywiście powiązane z mszami, które tam odbywały się w czwartą niedzielę postu. No i wtedy właśnie też dołączono do tego takie podarunki, tak, typu właśnie kwiaty i słodycze, co robimy do teraz. W Stanach właśnie w Dzień Matki się sprzedaje podobno najwięcej kwiatów. No i trochę to święto, jak wszystkie inne, nam się skomercjalizowało. No, pod ten zwyczaj tych niedziel u matki trwał do XIX wieku. I potem dopiero po II wojnie światowej powrócono do tych tradycji. Pewnie po prostu chodziło o to, żeby właśnie wzrosła sprzedaż kwiatów i czekoladek. Ale jak mówię, ja was zachęcam do tego, żeby zamienić kwiatki i czekoladki na jakąkolwiek książkę Eleny Ferrante. Bo wam powiem, że gdy się to czyta, to po prostu nazywa to, co ty zawsze czułaś. I no, widać, że po prostu potrafi nazwać to, co w nas tkwi. Może czasami wstydzimy się do tego przyznać, do jakichś, wiecie, gorszych myśli, nieciekawych pragnień. Także tutaj tą kobiecą naturę ma dobrze rozgryzioną. Panom też polecam, jeżeli byście panowie chcieli właśnie dowiedzieć się czegoś więcej o kobiecej naturze, to jest to naprawdę dobre studium. Tutaj może wam jeden cytat wam dam z tej książki a propos relacji matka-dzieci. Głupotą jest myśleć, że można zwierzyć się własnym dzieciom, zanim skończą co najmniej 50 lat. Żądać, aby patrzyły na matkę jak na człowieka, a nie jak na funkcję. No i tak to właśnie chyba przez dużą część życia wygląda, tak, że po prostu, wiecie, matka musi być zawsze gotowa do tego, żeby swoim dzieciom no, trochę służyć, pomagać, cały czas być na posterunku. Ale przecież no, każdy ma prawo czasami do oddechu, do jakiegoś swojego czasu. Ale wiadomo, że bardzo ciężko to wyważyć i ciężko te obowiązki podzielić między dwójkę rodziców, jeżeli w ogóle jest dwójka rodziców, bo czasami przecież musimy samotnie wychowywać dzieci. No właśnie, to jest też ciekawe. Zawsze mnie ciekawiło, czemu tak dużo kobiet, które z różnych względów, na przykład tych, które w trakcie II wojny światowej straciło mężów, nigdy więcej nie wzięło ślubu, na przykład nikt z nikim więcej się nie związało. No wiadomo, że wtedy to był taki po prostu problem zwyczajnie techniczny, po prostu dużo mężczyzn zginęło na wojnie i powiem, nie było z czego wybierać. Ale generalnie często jest tak, że kobiety, które z jakichś względów straciły mężów, często już nie wiążą się z nikim. No i słuchajcie, może to i jest całkiem dobry pomysł, ponieważ trafiłam na takie badania takiego brytyjskiego profesora, Paul Dolan się nazywa, który twierdzi, że jeśli jesteś mężczyzną, prawdopodobnie powinieneś się ożenić. Jeśli jesteś kobietą, nie kłopocz się tym, ponieważ okazuje się, że małżeństwo jest wskazane głównie dla mężczyzn. Dzięki temu podejmują oni mniej ryzyka, małżeństwo wpływa pozytywnie na ich zdrowie, a zupełnie inaczej wygląda to w przypadku kobiet. Mężatki w średnim wieku są częściej narażone na choroby fizyczne i psychiczne niż singielki. Mimo całej tej presji, żeby wziąć ślub, mieć dzieci, to okazuje się, że singielki żyją dłużej i są szczęśliwsze niż kobiety zamężne z dziećmi. A może to po prostu mówi się, że kobiety żyją dłużej, mężczyźni krócej, to może to małżeństwo właśnie jest po to, żeby nam się ten wiek zrównał. Pan Dolan wydał dwie książki do tej pory, ale niestety żadna z nich jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Pierwsza z tych książek to Happiness by Design, czyli nie wiem, zaprojektowane szczęście, i Happy Ever After, czyli długo i szczęśliwie. Także kto tam jest anglojęzyczny, to do przeczytania, a my tu w Polsce musimy jeszcze poczekać na tłumaczenia. Tomisiu pyta, pisze, że nie zgadza się ze mną. Rozumiem, że w kwestii tego, że małżeństwo służy bardziej mężczyznom niż kobietom. Ja tylko przytaczam, wiesz, wyniki badań. Ja sama tego do końca nie wiem. Mam nadzieję, że małżeństwo służy wszystkim. Ale no, wygląda na to, że kobietom jednak w tych związkach ciężej zawalczyć o siebie. I to właśnie jest świetnie pokazane w tej książce Córka i w tym filmie, gdzie jest dwoje młodych, ambitnych ludzi. On robi karierę jako fizyk na uczelni, a ona jest na katedrze literaturoznawstwa. No i dopóki, że tak powiem, nie zrobiła sobie tego urlopu, to bardzo było jej ciężko zawalczyć o jakieś miejsce tam w tej, wiecie, hierarchii uczelnianej. Właściwie to wybiła się tam przez totalne zrządzenie losu, przez przypadek, ale ten przypadek no, był dla niej takim wyzwalaczem właśnie tego, że stwierdziła, że jednak coś znaczy i postanowiła tak radykalnie o siebie zawalczyć. macie ochotę, dzwońcie, to pogadamy. Może adwokat. Tutaj adwokat pisze małżeństwo dziś, a małżeństwo 50 lat temu. To różne środowiska oddziaływania. No, te badania to są świeże badania. Pokłóćmy się, Tomisiu, zadzwoń. Przecież możemy się kulturalnie tutaj pospierać. Ja wierzę, że można wszystko pogodzić, że można pogodzić i małżeństwo, i karierę, i kobiety, i mężczyzny. Ale jednak mam takie poczucie, że jednak kobieta bardziej w tym małżeństwie jest obciążona tak zwanym ogarnianiem wszystkiego. Ale no proszę, wyprowadźcie mnie z błędu. No z małżeństwem to wiadomo, jak to jest. Jak to mówi mój tata, czego byś nie zrobił, będziesz żałował. Weźmiesz ślub, będziesz żałował, nie weźmiesz, też będziesz żałował. A tutaj wow, pisze, że dla pocieszenia żaden mężczyzna po śmierci też już nie wiąże się z kobietą. W sensie po śmierci żony, czy ogólnie po swojej śmierci. A tutaj Konrad Wieteska pisze, zależy jakie małżeństwo i na czym jest budowane. Poza tym znam szczęśliwe związki, którym ta licencja do szczęścia nie jest potrzebna. Na pewno to jest wszystko kwestia indywidualnych przypadków. Tutaj w przypadku tej naszej bohaterki Ledy Caruso, no wydawało się, że jest wszystko okej, okay, tak, że powiedzmy jakbyś tam główne wyznaczniki takiego doboru były spełnione, czyli powiedzmy oboje wykształceni, na takim samym ten sam poziom wykształcenia, tak, przyjaciele, a jednak ona zdecydowała się tutaj porzucić tą rodzinę, no bo przytłoczyło ją to wszystko i nie mogła się realizować. Świetnie jest to pokazane właśnie w tym filmie, kiedy ona tam próbuje sobie wydrzeć jakiś tam czas dla siebie, żeby móc coś napisać. No i to rzadko się udaje. Tutaj to myśli, Ania, powiedz mi statystycznie, kto pierwszy w związku myśli o zrobieniu dziecka? Facet czy kobieta? O, to jest właśnie ciekawe, bo to też wszystko zależy. No, powiem wam tak, że dla mnie małżeństwo na przykład, no to jakby automatycznie wiąże się z posiadaniem dzieci, bo w sumie jeśli nie chce się mieć dzieci, to po co brać ślub? No ale mówię, może mam ograniczone myślenie w tej kwestii. No ale tak, no małżeństwo, tak się uważa, że to dzięki temu ten związek jest trwalszy, no bo zdecydowanie ciężej się rozstać. Nie każdego stać na rozwód. A kto myśli pierwszy, myślę, że to głównie kobiety chyba mają taki, czują w pewnym momencie taką chęć posiadania dzieci, ale to wszystko zależy. Znam różne związki, znam takie, gdzie to mężczyzna chciał mieć więcej dzieci i tak powiedzmy parł do tego, żeby jak najszybciej dziecko i odwrotnie. No, na szczęście już coraz rzadziej jest tak, że bierzemy ślub dlatego, że dziecko w drodze. Także to jest na pewno duży plus, że coraz częściej, w większości dzieci są po prostu planowane i chciane i ludzie nie wiążą się ze sobą tylko dlatego, żeby wstydu nie było. No nie wiem, zadzwoni ktoś. Ktoś mnie tu poratuje. Tutaj jeszcze może z takich fajnych cytatów z tego filmu. To ta główna bohaterka mówi, że to, co najpiękniejsze w dzieciach, to to, co jest inne od nas, bo za to nie musimy brać odpowiedzialności. I to jest prawda, że właśnie w dzieciach najbardziej, w naszych dzieciach najbardziej nam się podoba to, co jest no, niezwiązane z nami, tak? To, w czym nie są do nas podobne. To nas najbardziej zachwyca i wtedy też mamy takie poczucie, że no, powstał nowy człowiek, inny, który nie jest jakąś tam kopią nas, że no, to nie jest tak, że tylko działa przez jakieś naśladownictwo, tak? Tylko, że jest po prostu jedyne w swoim rodzaju i jest osobnym bytem i faktycznie to, co czym dzieci nas zaskakują, to nas najbardziej zachwyca. Tutaj też coś ciekawego mówi ta bohaterka, że nienawidzi rozmawiać ze swoimi dziećmi przez telefon. I też muszę się z tym zgodzić, też nie lubię z moimi dziećmi rozmawiać przez telefon. I jak się nad tym zastanowię, to chyba chodzi o to, że ta relacja między rodzicami a dziećmi jest tak budowana od samego początku na takim bliskim kontakcie. I te rozmowy przez telefon z dziećmi są takie no, mniej naturalne niż z innymi, że mam jakby większą potrzebę patrzenia na nich, nawiązywania kontaktu wzrokowego, czy nie wiem, czy przytulenia ich podczas rozmowy. Te rozmowy przez telefon z dziećmi to są bardzo ciężkie. No, tym bardziej jak zaczynają dorastać i tam mają jakieś swoje dziwne żądania i stawiają nas w jakichś dziwnych sytuacjach. Co wy tu jeszcze piszecie? No, napiszcie, czy w ogóle obchodzicie Dzień Matki i co sądzicie w ogóle o takich świętach? Czy ma to sens? No i właśnie też bym się zastanowiła, jak chętnie pogadała z wami o takiej relacji z dziećmi dorosłymi. Co jesteśmy winni tym rodzicom? Czy telefon raz w tygodniu to jest coś, na co mama czeka, żeby wiedziała, że tam wszystko u was w porządku? Bo mam taką tutaj, no to żadne odkrycie, nie? Że matki z córkami to non-stop do siebie przeważnie wydzwaniają. A jeżeli chodzi o synów, no to tutaj jest dużo gorzej. Tutaj jak mama nie zadzwoni do dorosłego syna, to... O, proszę bardzo. No, jak zwykle adwokat mnie ratuje.
Cześć, dobry wieczór.
O, jaki kochany. To ja wiem, że ty na pewno do mamy dzwonisz. Jak nawet do mnie zadzwoniłeś.
No, to... Jest, tak jest. Twierdząca odpowiedź, słuchaj. Czyli jest jakaś konsekwencja w moim zachowaniu.
Mm-hmm. No to opowiedz, co sądzisz o tym, żeby rodzice sobie czasami robili urlop od dzieci? W sensie, że na przykład, czy miałbyś taką potrzebę, żeby sobie na przykład pojechać na tydzień na ryby bez nikogo? Albo czy twoja partnerka ma czasami... Tak, czy widzisz po niej, że miałaby ochotę sobie gdzieś tam się zresetować?
Tak, miałaby. Ja bym miał, ona by miała, myślę, że to jest bardzo mądre. Nie wiem, czy tydzień, bo tydzień to jest jednak dość dużo. mając możliwość, że tak powiem, odpoczywania od rodziny przez dwa dni, jak jeszcze mniejsze były dzieci niż są, to po dwóch dniach już się zaczynało tęsknić w taki sposób, że człowiek już odpoczął, złapał oddech i myślał sobie, kurde, co oni tam robią, co się dzieje, wiesz, to tak trochę działa. To jest może niemądre, bo człowiek jakby chcąc tego odpoczynku myśli o dłuższym czasie, a jak już mija właśnie tam ta druga doba czy trzecia, to nagle się okazuje, że no, a w sumie to aż tak źle nie było.
Jak już się wyśpisz, jak już odeśpisz te nieprzespane noce, to już możesz wracać.
No, wiele nie trzeba, nie? Jakby, tak mi się wydaje. Bo to jednak twoje dzieci są.
No, to jest coś... takie trochę też takie dla mnie, wiesz, zwierzęce, nie? Że wiesz, że chcesz wiedzieć, co one robią, co one jedzą, czy wszystko u nich w porządku, chcesz mieć... No, po prostu to jest taka więź też po prostu fizyczna, najzwyczajniej w świecie, nie?
Dokładnie, bo jest coś takiego, że jednak te złe emocje, człowiek jest zdenerwowany na coś, to potrafi strasznie jakby zdominować to spojrzenie całe na taki jakby ocena dnia jest niesłusznie, że tak powiem, brak mi słowa.
No tak,
chodzi mi o to, że kilka zdarzeń jakby dominuje cały dzień i później się jakby postrzega ten dzień przez pryzmat kilku chwil, a tak naprawdę tam się dużo różnych dzieje rzeczy fajnych, a to zmęczenie jest taką kumulacją tych iluś tam nastu, dziesięciu chwil zgrzytów i tak w sumie jest to trochę nieuczciwe wobec wszystkich, no ale tak reagujemy, tak nasze organizmy.
No, tutaj właśnie w tym filmie, w książce jest świetnie pokazane właśnie, kiedy już wiesz, rodzic jest do ostateczności właśnie przez zmęczenie doprowadzony i robi rzeczy, no, których normalnie by nie zrobił, gdyby powiedzmy właśnie był wyspany, tak, i nie działo po prostu na zasadzie takiego impulsu. Tam właśnie też jest fajnie pokazane, wiesz, te takie ulubione zabawki, wiesz, które są takie ważne dla tych dzieci przez pewien okres życia, że tam nie zasną bez ulubionego królisia.
Tak.
I ta główna bohaterka ma taką swoją ulubioną lalkę, którą, wiesz, daje tej swojej córce, a ta córka w ogóle bardzo źle traktuje tą lalkę, tam ją porysowała coś i właśnie to była taka kropla, która przelała czarę goryczy, że ona wybuchła, wzięła tą lalkę, wyrzuciła ją. Czy ty miałeś taką swoją ulubioną zabawkę, czy twoje dzieci też mają takie zabawki, które musicie wszędzie zabierać?
Znaczy mają, oczywiście, że mają. Ale nie mają, znaczy mają, ale to są takie okresowo wyszukiwane jakieś przedmioty. Nie mają jakichś takich
stałego takiego.
Tak, elementów takich miłości swoich zabawkowych.
A to dobrze akurat, bo nie musicie się wracać do domu 50 kilometrów, bo coś tam zapomnieliście.
Wiesz co, kiedyś plecak taki, no, ulubiony plecak. Jedyny i ulubiony jednocześnie. Młodszy zgubił, zostawił gdzieś w parku. W zasadzie wszyscy go zostawiliśmy, bo tutaj odpowiedzialność była zbiorowa. No i taka afera była przez to. I śmiesznie, bo wrzuciliśmy ogłoszenie na Facebooku, na tutaj miejskim takim, nie wiem jak się nawet nazywa.
Aha.
W każdym razie... jakieś małe zamieszanie, nagle tam ludzie zaczęli ten jakoś to ten plecak historię jakoś zyskał swoją, ale mu to przeszło tam po paru dniach, zapomniał, więc to takie jest mocne, silne emocje, ale w obrębie kilku dni jakby od tych zdarzeń takich, a potem to się gdzieś rozchodzi i się nowe rzeczy pojawiają, więc jakby to trzeba jakoś umieć ograć i ja się cieszę, że nie mają takich miłości, bo to tylko przedmioty są, jakby chyba nie ma co aż tak pompować w przedmiot tyle emocji, no bo niestety zawsze może się coś z nim stać i potem co. Ale już trochę wychodzą z tego wieku, bo to taki jest wiek określony, wydaje mi się, gdzie to najsilniej tak działa.
Tak, tutaj właśnie w tym filmie też jest tak, że właśnie ta lalka, która niby zaginęła, tak naprawdę została skradziona przez tą główną bohaterkę, no jest poszukiwana i autentycznie oni tam drukują po prostu, wiesz, taki list gończy za tą lalką. No ale te dzieci naprawdę tam przez kilka dni po utraceniu takiej swojej tam ulubionej zabawki potrafią no, zgotować tym rodzicom piekło na ziemi.
Piekło. Ale no. Przy okazji jeszcze tego plecaka, to wesoła historia, bo ja poszedłem do biura rzeczy znalezionych w mieście. Jakoś tak postanowiliśmy po prostu, że sprawdzimy. I co wesołe, to nagle ludzie, którzy tam siedzieli i to biuro już właściwie nie funkcjonuje tak jak kiedyś było, no bo dziś jest internet, tam jakieś konto na Facebooku i to innym trybem się, że tak powiem, rozwiązuje. To takie jakby widać, że niektórzy ludzie się angażowali w to, no bo większość jednak te dzieci ma, miała, ma wnuki i te emocje dziecięce są takie bliskie wszystkim i taka nić porozumienia się zaczyna jakby tworzyć nowa, czy uwalniać, czy aktywować i pomyślałem sobie, kurde, to nawet dobrze raz na jakiś czas zgubić taki przedmiot, bo ludzi się poznaje. Po prostu ja siedziałem tam w urzędzie miasta, bo to akurat gdzieś tam przyczepione było do jacyś ludzie jakby dodatkową funkcję mieli, że jeszcze tam grzali ten jakby to powiedzieć, ten dział rzeczy zagubionych. Ich do tego stopnia się z nimi zagadałem, że tam pół żartem, pół serio, ale padła propozycja wypicia wspólnej kawy, więc to naprawdę wesoło było. I to takie trzeba czerpać z tego obustronne korzyści, wydaje mi się, ze wszystkiego, jeśli jest możliwość.
A powiedz, co sądzisz o tym Dniu Matki? Czy świętujesz to jakoś? Wiesz, czy coś tam kupujesz mamie, czy nie wiem?
Wiesz co, no nie kupuję.
Czy dzwonisz?
Znaczy ja dzwonię w miarę, tak staram się dzwonić, jak myślę sobie o niej, to po prostu i mam chwilę, no to dzwonię do niej, się pytam, co tam słychać.
No właśnie, a jak często dzwonisz do swojej mamy?
Wiesz co, bywa, że dwa razy w tygodniu zadzwonię.
O, super.
Może trzy, ale bywa, że nie dzwonię przez dwa tygodnie, ale to rzadziej.
Czyli jakby trzy, to jak chcesz opiekę nad dziećmi, to wtedy dzwonisz trzy razy.
Nie, po prostu jakoś tak wynika to z jakichś takich też moich potrzeb, no bo w końcu... Bo to, o czym wspominałaś, kiedy zaczynamy myśleć o człowieku, o mamie jako o człowieku, że to się dzieje po pięćdziesiątce, czy jakoś tak.
Ty już to masz? Już zacząłeś o niej myśleć jako człowieku?
No. Znaczy tak, wiesz, upraszczając to wszystko oczywiście.
No. To chyba następuje dopiero wtedy, kiedy sami mamy dzieci, po prostu, najzwyczajniej w świecie, nie?
O, myślę, że tak. Myślę, że to przyspiesza. Przepraszam, słuchajcie, muszę kończyć. W ogóle mój telefon był po to, żeby trochę zachęcić was i dzwońcie do Ani. No, fajne są te audycje i ubolewam, że nieraz nie mogę po prostu zadzwonić i się wygadać, ale taka sytuacja.
No to dzięki, tak. Dzięki i co? Udanego Dnia Matki w takim razie.
No dzięki również.
Trzymaj
Tobie
się.
Bardziej, bo jesteś jakby bardziej mamą.
No tak. No.
Dobra, dobrej nocy i do usłyszenia. Pozdrawiam.
No trzymaj się, dzięki jeszcze raz, papa. Słuchajcie, w międzyczasie dzwonił Tomisiu, ale Ania go nie odebrała. Wstrętna, to ja spróbuję do niego zadzwonić. Może odbierze. A coś tutaj napisał, że in meetings? No to najwyżej nie odbierze mnie. Zobaczymy. Halo?
Halo.
Możesz rozmawiać?
Mogę.
To opowiadaj, co tam słychać, jak świętowałeś Dzień Matki. Czy wy świętujecie 26 maja, czy tak jak, czy dwa razy świętujecie?
Nie, wiesz co, w ogóle ten Dzień Matki jest taki dziwny, bo jest inna data, w inny dzień się świętuje w Stanach, w inny dzień w Meksyku na przykład, jak rozmawiam ze znajomymi. I w Polsce jest dopiero teraz chyba, nie? pod koniec maja. Także ja świętuję praktycznie dwa razy, bo składam życzenia tak, jak jest tutaj Dzień Matki i tak, jak jest Polski Dzień Matki dodatkowo. Tylko, że w ten Polski Dzień Matki jeszcze wysyłam kwiaty tam do domu, bo ona po prostu to lubi.
Czyli to prawda, że kobiety najbardziej lubią kwiaty. A faktycznie w Stanach jest tak, że tam dużo tych kwiatów się sprzedaje, tak? Że to tam wszędzie widać, że to Dzień Matki, czy tak jak, nie wiem, jak na walentynki, że wiesz, że wszędzie tam na wszystkich wystawach sklepowych przypominają o tym?
Wiesz co, w Stanach się trochę inaczej obchodzi Dzień Matki. No na pewno tam niektóre osoby kupują kwiaty swojej mamie, ale robi się coś takiego, że się zabiera mamę i rodzinę do restauracji na taki brunch.
O, super.
Bardzo, bardzo podobnie wygląda, zresztą to mi bardzo przypomina taki Easter brunch też. Też się zabiera wtedy rodzinę na taki brunch. No a tutaj się z kolei zabiera mamę, stara się tam, ludzie się starają po prostu, żeby jak ta rodzina jak największym gronem uczestniczyła. No wiadomo, amerykański styl życia jest taki, że te rodziny są bardziej trochę rozbite. Często osoby mieszkają, te mamy mieszkają w innym miejscu mieszkają dzieci, które wiesz, gdzieś tam pracują w innych rejonach, więc nie zawsze to tam wychodzi, natomiast tak widzę, że tak się w ten sposób obchodzi, nie? Że się po prostu taki wspólnie wybierają na gdzieś tam razem do restauracji, jedzą czy śniadanie, czy taki wczesny lunch, także tak to wygląda, nie?
No i super. A powiedz mi, a wy z żoną sobie robicie takie jakieś krótkie urlopy od życia rodzinnego? Macie tam, wiesz, przyzwolenie, że tam, nie wiem, raz w roku tam na tydzień sobie jedziesz gdzieś z kumplami, a twoja żona z koleżankami do spa?
Wiesz co, tak. Nie ma tutaj. Znaczy, my jesteśmy obydwoje, mamy bardzo podobnie myślimy, bo nasz związek trochę powstał z przyjaźni, razem się poznaliśmy na uczelni i nas trochę tak połączyło wspólne myślenie na szereg różnych rzeczy. Natomiast no, tam dużo rzeczy nas też dzieli, bo mamy inne, powiedzmy, tam gusty i tak dalej, ale jeżeli chodzi o ten temat dzieci, to no, nieraz sobie robiliśmy takie, wiesz, wakacje od dzieci. Raz nawet pamiętam, że wysłaliśmy dzieciaki, wszystkie dzieciaki do Polski na 2 miesiące, a my sobie w tym czasie we dwójkę podróżowaliśmy po Stanach i gdzieś tam na Hawaje też pojechaliśmy sobie, bo na Hawajach mieliśmy w ogóle miesiąc miodowy, więc sobie, że tak powiem, pojechaliśmy tak jakby, nie wiem jak to się nazywa, odnowić. Mhm. Odnowić taki, wiesz, taki po prostu te
życzenia. Więzy małżeńskie, tak.
Tak, coś takiego, nie? Więc no, wiesz, jak dzieci są małe, to jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest podróżować, raz, że to jest bardziej kosztowne, jak gdzieś jedziesz. Druga sprawa jest taka, że jakieś na przykład takie wyprawy gdzieś, jakieś hikingi, no czy takie bardziej, wiesz, adventures, no to z dzieciakami nie zawsze to wychodzi, nie? I wtedy dochodzi do tych sprzeczek małżeńskich, bo wiesz, każdy coś chce tam robić i potem, wiesz, wszystkie plany legną w gruzach zawsze, nie?
Tak, tak. A powiedz mi, bo w Stanach wiadomo, nie ma tego macierzyńskiego, czy to po prostu zależy od tego, jaki masz tam, powiedzmy, nie wiem, co twój pracodawca tam ma ustalone w zasadach, jak to wygląda?
Wiesz co, jest bardzo taki krótki urlop macierzyński. Teraz się to być może zmienia, już tego teraz nie śledzę, bo moje dzieci już są starsze i też raczej nie planujemy żadnych dzieci, więc nie śledzę, czy to się pozmieniało, ale wiem, że kiedyś trudno było to porównać do takich urlopów, jak masz na przykład gdzieś tam w Europie, w tym systemie tych krajów europejskich, czy nawet polskim, że możesz sobie dłużej na urlop pójść. Tutaj raczej mogłoby się to wiązać, że może nie tyle z utratą pracy, co często to jest kwestia dogadania się też z pracodawcą, nie? Bardzo tak zauważyłem, że kiedyś w tych naszych czasach, jak my mieliśmy małe dzieci, jak nam się dzieci rodziły, no to nie było takiej atmosfery, żeby brać długie urlopy macierzyńskie. Raczej gdzieś była taka presja ze strony właśnie zawodowej, żeby szybko wrócić do pracy, nie? Natomiast wiesz, moja żona, na przykład my pracowaliśmy przy pierwszym dziecku oboje, więc tutaj był problem, natomiast podjęliśmy taką decyzję, że kolejne dzieci, no to ona po prostu nie będzie pracowała i sobie wróci do pracy, jak będzie chciała, nie? Więc miała, ja, że tak powiem, wszystko spadło na mnie.
Czyli ty po prostu utrzymanie finansowe, a żona zajmowała się dziećmi, ale co, to ile nie pracowała i co, nie miała jakichś takich chwili zwątpienia, wiesz, że czuła, że to już za długo, że już ma dość?
Tak, wiesz, to jest coś takiego, że za długie siedzenie w domu, może tak brzydko powiem, ale kobieta też może dostać na głowę, nie? Bo jednak to jest, wiesz, w zasadzie to jest też praca, nie? Jak masz dzieci, wiesz, się nimi zajmujesz w domu, to też jest taka praca, tylko to jest taka praca, jak mi zawsze żona mówiła, niezapłacona. No. I w pewnym momencie masz takie poczucie, może się u niektórych kobiet, wiesz, już ten taki instynkt macierzyński gdzieś tam wypala, i tworzy się takie może poczucie, że chciałbym trochę zmienić otoczenie, gdzieś wyjść do ludzi, wiesz, coś robić innego niż opiekowanie się tymi dzieciakami, wiecznie gotowanie, pranie i tak dalej, więc jest coś takiego, to zauważyłem, że kobieta ma właśnie taką ochotę, żeby wrócić i coś robić, nie? No niekoniecznie zawsze, wiesz, jest na tyle idealna sytuacja, że może wrócić po jakimś dłuższym okresie przerwy do swoich dawnych obowiązków, wiesz, że jest jakaś taka praca, wiesz, zaawansowana, bo wiesz, to też jest tak, że osoba jak długo nie pracuje, wypada z rytmu i jak ma pracę taką zaawansowaną, to jest ciężko, wiesz, jakby wrócić na te same tory, natomiast zawsze można znaleźć jakąś taką pracę łatwiejszą, też, wiesz, coś takiego, co by nie kolidowało z tym, że, wiesz, masz też jakieś tam obowiązki w domu, dzieci i tak dalej, żeby wiesz...
No tak, żeby to wszystko zgrać, nie? A powiedz mi, co sądzisz o tym, jak dobrze utrzymać relacje, wiesz, dorosłych dzieci z rodzicami? Czy nie wiem, czy dzwonisz do swojej mamy, nie wiem, raz w tygodniu? Czy masz jakąś potrzebę, wiesz, częściej to robić? Czy ona raczej do ciebie dzwoni? Jak to teraz wygląda, zwłaszcza, że jesteś ciężar,
taki dystans?
No
znaczy, wiesz co, ja tak będę się teraz mierzył z relacjami z moimi dziećmi, bo też będą niedługo dorastały. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja staram się, ja po prostu, wiesz, staram się teraz dla mojej mamy być taką przyjazną duszą, nie wiem jak to nazwać, bo po prostu mój ojciec odszedł i wiem, że gdzieś tam z jednej strony jest łatwiej, bo mój ojciec po prostu chorował na raka i po prostu miał taką sytuację, że ona się naprawdę fizycznie trochę też męczyła i wiem, że na pewno odeszły jej takie obowiązki, wiesz, taki trud opieki nad osobą, która jest schorowana. Natomiast z drugiej strony też on też był takim partnerem, przyjacielem, więc na pewno jej odeszła taka bliska osoba, wiesz. I ja wiem, że jej nie zastąpi oczywiście mojego ojca, ale właśnie... jak do niej dzwonię, to tak staram się właśnie jakby tą lukę gdzieś tam wypełnić, nie? Żeby miała takie poczucie, że jestem, że w każdej chwili mogę przyjechać, jak coś tam się jej, wiesz, ze zdrowiem popsuje i że tak. No ale powiem tobie, że, bo poruszyłaś ten temat odnośnie relacji między matką a córką i synem, że faktycznie mogę potwierdzić, że jest coś takiego, że moja mama, mimo że mam takie wrażenie, że czasami nam się lepiej rozmawia, to jednak dużo takich tajemnic jest, które dzieli z moją siostrą, ze swoją córką, częściej niż ze mną. I ja na przykład się dowiaduję od mojej siostry o takich rzeczach, które ona na przykład nie chce mi powiedzieć. Ale nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu może moja mama chce mi zaoszczędzić jakichś takich przykrych wiadomości, czy jakichś takich rzeczy, które wie, że tam będę się martwił, bo jestem taką osobą, jeżeli chodzi o stosunek do mojej mamy, wrażliwą, że zawsze się martwię, jak tam się coś dzieje. Czy to właśnie wynika z tego, że może ma lepsze relacje z moją siostrą i chętniej jej się po prostu tam wyżalić, łatwiej się wyżalić córce niż na przykład synowi. Nie wiem, ciężko mi na ten temat powiedzieć, ale zauważyłem, że jest ta różnica jednak.
No tak, tak. Też mam takie poczucie czasami, że po prostu matki jakby może chcą bardziej chronić synów, albo może to kwestia tego, że no, czują, że po prostu kobieta kobietę lepiej zrozumie. No, po prostu też nawet samo to kwestia tych rozmów, nie, że wydaje się, że częściej po prostu córki najzwyczajniej w świecie z tymi mamami rozmawiają niż z synami, nie? Także tutaj pewnie wiele kwestii ma na to.
To też
wpływ. Tak, a dwa, jesteś też daleko, wyczuwa, jesteś daleko, to... nie? Też i może też to ma jakiś wpływ, że jesteś daleko, nie? I właśnie. A siostra.
Wiesz, moja siostra mieszka obok, więc no oboje właśnie. Jesteśmy daleko.
Aha, ale... obok ciebie, nie obok mamy.
Obok mnie, tak.
Aha,
ale
to nie.
Ale to też się na przykład wyczuwa i tu przypuszczam, że już część osób może się zgodzić, może się niektóre nie zgodzą, ale to też się wyczuwa, jak syn wchodzi w relację, czyli po prostu, wiesz, żeni się z kimś. Mhm. I też coś takiego wyczuwałem na początku, że jest coś takiego właśnie, że te matki zawsze stają bardziej po stronie syna, aczkolwiek są wyjątki i często się zdarza, że no, te żony mają dobre relacje z teściowymi i czasami nawet bardziej się z nimi dogadują niż synami, ale tak statystycznie mi się wydaje, że zawsze tak jest, że matka właśnie tego syna zawsze chroni i nawet czasami po jakimś już czasie, przepraszam za ten polski, kiepski, ale zdarza się, że jak już rozumiem na przykład, że nie miałem racji, jakiś tam błąd popełniłem, a mimo tego zawsze moja mama po mojej stronie stawała w każdej sytuacji. Mhm. I potem jak już to sobie przedyskutowaliśmy i tam się wszystko wyjaśniło, to tak dochodziłem do takiego wniosku, że to tak jest nawet, że jakbym coś złego zrobił, do więzienia poszedł, to zawsze ta mama, wiesz, będzie tego syna broniła. Jest coś takiego, mi się wydaje, że taka tak. jest właśnie ta taka więź matki z synem, że ona, dla niej ten syn zawsze będzie taką osobą, że wiesz, niewinną, nie?
Tak, tak. Co by się nie działo, to będzie za nim. A tutaj wcześniej tam, że coś się nie zgadzałeś, w sensie pewnie chodziło o te badania, że małżeństwo bardziej służy mężczyznom niż kobietom. Jakie są twoje odczucia?
No to się w ogóle nie zgadzam z tymi badaniami. Hmm. Wiesz, to są takie badania trochę, nie wiem, takie...
Amerykańskich naukowców.
Takie, ja sorry, że to powiem, ale takie feministyczne dla mnie trochę. Tak jakby za tym stały jakieś feministki, naukowce, ale feministki, no bo wiesz, jest takie dążenie właśnie, że taka spełniona kobieta to jest taka, wiesz, a la Seks w Wielkim Mieście, nie? Ta Jessica Parker, taka, wiesz, wolna, robi co chce, uprawia seks z kim chce, jest singielką oczywiście, nie? Ale zapominamy też, że są pewne instynkty, które się budzą u kobiet macierzyńskie. Nie wiem, jak z tym teraz jest, może faktycznie te instynkty po prostu powoli zanikają w naszym społeczeństwie i kobiety już nie mają takich oczekiwań w stosunku do rodziny jak kiedyś. No, trudno mi powiedzieć, bo już tak nie śledzę tego. Tak mogę bardziej powiedzieć za moich czasów, jak tam widziałem po swoich znajomych i rodzinie, że jednak tak zawsze było, że facet, no dla faceta taki związek zawsze był cięższy, dlatego że to się, wiesz, normalny facet, mówię, nie mówię o jakimś takim, co się maluje i tam z torebeczką chodzi, ale taki normalny facet ma bardzo duże poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Nie wiem, ile takich facetów zostało teraz na świecie, ale ja takim jestem, że mam bardzo duże poczucie odpowiedzialności z rodziny i to się wiąże z tym, że cokolwiek by się nie działo, ja zawsze się bardziej będę denerwował i mówię tutaj też o finansach, o utrzymaniu niż moja żona i zawsze jestem w stanie, wiesz, wziąć dodatkową pracę czy ciężej pracować, także że mi się zawsze wydaje, że ten związek na takim typowym mężczyźnie bardziej, no jest bardziej taki uciążliwy, nie? Ja czasami się też przyznam, że też czasami jestem zmęczony i mam ochotę, wiesz, odpocząć, ale wiem, że nie mogę. Że nie mogę, że mam tą taką, wiesz, odpowiedzialność za tą rodzinę, która mi nie pozwala że tak powiem, no nic nie robić, czy kompletnie to wszystko olać, nie?
No, że masz po prostu odpowiedzialność za ten byt, nie? Że za to finansowe zabezpieczenie, że głównie na facecie spoczywa i od niego się tego oczekuje, nie?
Tak, natomiast wiesz, kobieta ma inne jakieś tam swoje obowiązki związane z tym, że wiesz, to też są bardzo ciężkie, znaczy bardzo takie odpowiedzialne rzeczy, bo jest coś takiego, zauważyłem, że na przykład tak czasami jest coś takiego, że ja mogę stracić cierpliwość na moich dzieciaków, jak już mnie denerwują, mogę wyjść, mogę iść na piwo, natomiast kobieta zawsze musi tymi dzieciakami się zająć, czy chce, czy nie chce. Nie? Jak ryczy, to zawsze zazwyczaj ona wstanie, na facetowi się nie chce, to będzie leżał i mówi, a pieprzę to, nie? Nie chce mi się wstawać w środku nocy, a kobieta widzisz wstanie i jest coś takiego, mi się wydaje, że te matki mają chyba faktycznie, mówię takie normalne matki, mają chyba większą cierpliwość też, tak mi się wydaje.
A to dla mnie na przykład to też jest właśnie kwestia instynktu, nie? Jak masz małe dziecko kwestia i ono się rozbudzi, to mimo, że dziecko leży obok ojca, to ojciec śpi
tak,
dalej.
Tak, jest coś takiego, że matka nie zostawi płaczącego dziecka, a ojciec być może tak.
No, tak.
To może to jest właśnie faktycznie związane z tym instynktem macierzyńskim, że jest takie właśnie takie poczucie chronienia tego dziecka za wszelką cenę, nie?
Tutaj jeszcze był taki, to była taka kwestia, wiesz, kto chce mieć bardziej dzieci w tych związkach, nie? Kto tutaj jakby, wiesz, bardziej przeszedł do tego posiadania dzieci. Ale mi się wydaje, że teraz to raczej jest chyba tak, że po prostu, no wiadomo, no, małżeństwo chyba robi się po to, żeby mieć dzieci, to jest po prostu obopólna decyzja, nie? Chyba nie ma czegoś takiego, że tam to bardziej kobieta czy facet przyszedł do tego, żeby się następne dziecko pojawiło.
To znaczy, wiesz, jeżeli się pojawia, bo ja nie wiem, czy ty miałeś, bo wiem, że masz dzieci, ale nie wiem, czy ty miałeś taki typowy instynkt macierzyński, ale ja znam osobiście przypadki kobiet, które za wszelką cenę chciały mieć dziecko. One by ukradły to dziecko, jakby nie mogły mieć, a w jednym przypadku, gdzie mój kolega tam powiedzmy miał takie niezbyt, takie powiedzmy leniwe plemniki, no to tam już wiesz, ta kobieta szalała, już miała takie, koleżankę mojej żony, miała takie już pomysły dziwne, co na nie zrobi, żeby to dziecko mieć, więc wydaje mi się, że instynkt zawsze będzie silniejszy niż takie zwykła wola posiadania dziecka, jak jest na przykład u faceta, że czuje się finansowo taki, wiesz, w miarę okej, okay, mówię, że jestem pewny, jestem w stanie utrzymać, chcę mieć dzieci, chcę mieć syna i tak dalej, to u faceta to nie jest o tyle instynkt, co takie bardziej takie spełnienie się, nie? Tak na zasadzie tego, że wiesz, muszę urodzić syna, posadzić to drzewo, wybudować dom, tak, bo tak gdzieś tam tkwi w tradycji jakieś takie myślenie na ten temat. Natomiast zawsze uważam, że instynkty są najsilniejsze, bo instynkty są takie, że ci po prostu już są w stanie jakby dominować nad twoim takim logicznym myśleniem czasami, wiesz?
Tak.
Szczególnie właśnie u tych kobiet niektórych.
Ja bym też to właśnie przypisywała jakby tej biologicznej specyfice, nie? Że po prostu mężczyzna właściwie ma całe życie, nie? Żeby dzieci spłodzić, a kobieta ma tylko określoną ilość czasu.
Tak, jest, wiesz, zegar biologiczny jednak tyka i kobiety też znają swoje przecież ciało i wiedzą, że nie ma u nich takiej, wiesz, nieskończonej ilości czasu na to, żeby sobie dziecko zrobić, a facet właśnie na odwrót, on sobie lubi planować. Mówi, że może najpierw, wiesz, kupię mieszkanie, tam się dorobię i zawsze ma takie, wiesz, myślenie na zasadzie planowania, a u kobiety to jest takie, że jak się już zapali czerwona lampka, że czas leci, ma mało czasu, no to już, wiesz, idzie na żywioł wtedy. I dlatego mi się wydaje, że tutaj bym stawiał, że to pożądanie, ta chęć jest jednak po stronie kobiet większa.
No, zwłaszcza im starsza jest, nie? Im mniej czasu zostało, tym bardziej ta potrzeba jest silniejsza.
No bo wiesz, ja tutaj zakładam, że cały czas mówimy o takich normalnych, naturalnych sytuacjach, bo gdzie normalnie funkcjonują hormony, czy tam u kobiety, mężczyzn, ale zdarzają się oczywiście mnóstwo takich na pewno kobiet, które chcą się same realizować i chcą, wiesz, wolą być singielkami, czytają, oczytują się w tych książkach, wiesz, na temat tych, jak to się mówi, niesamowitych singielek, które osiągnęły sukces, się uwolniły od tych tradycji, od tego wszystkiego, ale to bym, wiesz, to jest takie zderzenie się pewnego trendu z naturą i zawsze trend jest tymczasowy, a natura jest zawsze silniejsza, więc zawsze wygra, nie? Zawsze instynkt wygra, natura zawsze wygra. No. Więc mi się wydaje, że to są takie trendy teraz w naszym społeczeństwie, taka moda może nawet, żeby być, wiesz, taką samą niezależną, się realizować. Pytanie, jak długo to potrwa, nie wiem. Może się to kiedyś zmieni.
No na pewno teraz jest jakby więcej opcji, nie? Nie ma też takiej, aż takiej presji, żeby, wiesz, nie mówimy już właśnie na kobiety, nie wiem, stara panna, tylko singielka. Jest takie przyzwolenie, że każdy ma prawo iść swoją drogą. Po prostu jakby, no, ale to tak jak mówisz, ten instynkt prędzej czy później dojdzie do głosu. Ale tutaj właśnie z takich ciekawych rzeczy, to nie wiem, czy wiecie, to mnie tak trochę właśnie zastanowiło a propos, wiecie, realizacji swojej tam kariery, jakichś planów, jak to właśnie kobieta może tutaj łączyć te dwie sfery. To na przykład Olga Tokarczuk ma syna, ale ona w pewnym momencie też sobie zrobiła taki urlop duszy. Po prostu zostawiła go jakby na wychowanie swoim rodzicom i zajęła się po prostu tą swoją karierą literacką, nie? No i po prostu jak to wyczytałam, to od razu taka, wiecie, awersja, nie? Że po prostu no tak, no trochę ją, no ciężko mi tego nie oceniać negatywnie, nie? Bo no to też nie jest tak, że ona, nie wiem, miała to dziecko w wieku 16 lat. Po prostu wiadomo, że jak się decydujemy na dzieci, to nie wiemy tak naprawdę, na co się decydujemy, bo nie wiem, czy wy z żoną byliście zaskoczeni, że tak to wygląda z tymi dziećmi, że to tak 24 godziny na dobę.
Wiesz co, oszukałbym ciebie, gdybym powiedział, że nie byliśmy zaskoczeni. No to fakt, że moja też pierwsza córka, czyli pierwsze doświadczenie, miała kolki. Nie wiem, czy wiesz, co za tym idzie,
tak,
ale
tak,
to jest
praktycznie
nie śpisz w ogóle. Tak, nie spaliśmy w ogóle, musieliśmy sprowadzić i byliśmy na takim wycieńczeniu, bo to już jest takie, że wiesz, wstajesz na zmianę co tam 10 minut, nie? Bo dziecko płacze i to jest taki, nie płacz tak jak jest na przykład z głodu, tylko to jest płacz tak jak jest z bólu, nie? Bo kolka to jest takie uczucie bólu. I no, byliśmy tak zdesperowani, że musieliśmy ściągnąć jej rodziców do pomocy, bo po prostu nie dawaliśmy rady, nie spaliśmy w ogóle, nie? Wiesz, jak obydwoje rodziców nie śpi przez jakieś tam ileś dni, tygodnie czy dwa tygodnie, no to może dojść do jakiejś tragedii.
No tak, dwa zombiaki.
To już ci na głowę pada, więc... No, co cię będę oszukiwał? No, nie spodziewaliśmy się tego.
No. Ja to z kolei autentycznie miałam pretensje do mojej mamy. Czemu mi nie powiedziałaś, że to tak wygląda? Nie? Ona do mnie i tak byś mi nie uwierzyła, bo to faktycznie to jest nie do opowiedzenia.
W zasadzie dla mnie przy tych problemach z tą kolką to przebieranie pieluch to była przyjemność.
Tak.
Naprawdę, to było, mówię, że to super, to ja mogę to robić, no ale wiesz, nie spanie po nocach, całymi dniami, nocami i potem to też się ciągnie w dzień, to tak nie jest, że tylko w nocy, ale też w dzień, więc no to jest niesamowity challenge, nie? Dla takich młodych rodziców, którzy się spodziewali, że to będzie taka fajna laleczka, nie? Bo tak czasami jest, że jak ktoś ci nie uświadomi, co za tym idzie, to wydaje tobie się, że to jest takie jak laleczka Barbie, nie? Taka córeczka, że ją, wiesz, przebierasz te szmatki i tak dalej, wychodzisz na zewnątrz w tym wóziczku, ludzie, wiesz, się zachwycają tym dzieckiem. No tak nie jest, tak nie jest. No,
i taki też przekaz jest, nie? Tych reklam, no często też filmów, nie? Że to jest wszystko takie piękne i łatwe. No a tutaj właśnie fajne w tym filmie i w tej książce jest to, że właśnie tutaj to jest takie właśnie, wiesz, rodzicielstwo bez lukru jest pokazane, jak to naprawdę wygląda. No i z tym się też trzeba zmierzyć. Tam jest też taka fajna scena, kiedy jedna tam z tych letniczek, która jest w zaawansowanej ciąży, rozmawia z tą główną bohaterką i tam wypytuje ją o te córki dorosłe, jak to tam, jak było małe, jak to wszystko wyglądało, i ona do niej mówi, że dzieci to jest miażdżąca odpowiedzialność, i tam, wiesz, ona taka, takiej mina zrzedła. No i to jest właśnie też dobre podsumowanie bycia rodzicem, że to jest taka odpowiedzialność, która się nigdy nie kończy tak naprawdę. I nie wiem, ja teraz mam poczucie, kiedy te moje dzieci dorastają, że teraz chyba jest jeszcze gorzej, bo wiesz, one jakby się wymykają już tobie, zaczynają same spędzać czas i ty z kolei teraz jest inny problem, się zastanawiasz, co oni robią, z kim oni spędzają czas, nie? Czy tam ich ktoś nie skrzywdzi? Powiedz, jakie ty masz teraz właśnie patent na to, żeby, wiesz, zachować spokój, kiedy dzieci ci się już tam...
Wiesz co? Powiem tobie, że nic nie zrobisz. Oczywiście to dziecko dziecku nierówne i to zależy, każde inaczej dojrzewa, w innym towarzystwie się obraca i przez to też cię mogą spotkać większe lub mniejsze problemy ze strony dziecka. Natomiast wiesz, musisz, mi się wydaje, że taką chyba najważniejszą rzeczą jest zaufanie, że musisz w jakiś sposób dziecku okazać, czy jakoś tak udowodnić, że jeżeli są jakieś tematy takie niewygodne, czy coś, to że ma do ciebie pełne zaufanie, nie? Tak jak na przykład trochę mi to przypomina, może tutaj podam bardzo jakiś taki kontrowersyjny przykład, ale na przykład takie podejście, jak ma Etam, nie jest najgorsze, bo on, wiesz, ja mam takie wrażenie, że jego córka bez problemu może mu wszystko powiedzieć. I mi się wydaje, że trzeba właśnie coś takiego dziecku jak gdyby wytworzyć, że ona musi wiedzieć, że jak do ciebie przyjdzie jako do pierwszego z jakimś problemem, że nie zostanie tam zbesztane i wiesz, i kompletnie niezrozumiane. Bo zawsze mi się wydaje większa szansa, że jako rodzic lepiej dziecku pomożesz rozwiązać pewien problem, bo to jest jednak, wiesz, twoja krew, kawałek twojego ciała, niż jakaś osoba gdzieś tam, jakiś rówieśnik z klasy, który może mieć jakieś niecne cele, albo wiesz, jakaś zupełnie osoba, do której, wiesz, nie można mieć takiego zaufania, nie? Więc mi się wydaje, że tutaj jest takie, to trzeba mieć taki mindset, że musisz jak gdyby się pogodzić z tym, że nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować, co zrobi twoje dziecko, które dorasta i po prostu będzie popełniało błędy. Czy chcesz tego, czy nie chcesz, będzie chodziło swoimi... Czasami ciebie też nie posłucha i będzie robiło tak, jak mu się wydaje, jak gdzieś tam usłyszy, czy ktoś mu podpowie. Natomiast chodzi tutaj bardziej o to, jak już wpadnie w tarapetę, żeby po prostu, żeby się tak nie okazało, że ty się dowiadujesz na końcu, tylko właśnie lepiej jest, żebyś była tą pierwszą osobą, nie? Która się by dowiedziała, do której by przychodzi. I też tutaj mówię też o kwestiach i tych pierwszych inicjacji seksualnych też jest ważne, żeby nie było tak, żeby dziecko się wszystkiego uczyło gdzieś tam, wiesz, w szkole i wszystkiego się uczyło od jakichś rówieśników, tylko żeby miało takie poczucie, że kurczę, mam fajną mamę i zapytam się mamy. Nie boję się zapytać mamy, nie? Nie jest to jakiś obciach taki, nie? Nie wiem, jak to zrobić, bo ja jestem w takim momencie, że się też uczę tego, jak być takim, wiesz, cool ojcem i takim, wiesz, czasami przyjacielem, fajnym gościem, do którego można przyjść i sobie pogadać, więc nie dam ci tutaj jakiegoś takiego blueprinta na to, jak to zrobić. Natomiast mi się wydaje, że nawet to byłoby bez sensu, bo tak jak mówię, każde dziecko jest inne i relacje są trochę też inne, więc to, co działa na przykład w jednej rodzinie, może niekoniecznie działać w innej, nie? Więc to jest coś takiego, że musisz po prostu sobie chyba sama wypracować. Na pewno znasz swoje dzieci najlepiej, więc jesteś w stanie na przykład dojść do tego, jak to jakoś tam sobie wyopracować, żeby, wiesz, było to jednak zaufanie jakieś, nie? Bo mi się wydaje, że najwięcej się problemów bierze właśnie z tego, że dzieci czują czasami, że mój ojciec czy ta moja mama jest taka głupia, że nie zrozumie, że jakaś jest w ogóle nawet nie będę jej mówiła, bo się boję. Czy tak, mi się wydaje, że dużo problemów się potem z tego też bierze, nie? Z takiego myślenia dzieciaków.
Ja tutaj też upatruję coś takiego, że jak pozwolisz dzieciom na to, że one ciebie czasem skrytykują i ty tą krytykę jakoś tak, wiesz, normalnie przyjmiesz, nie? To wtedy one też widzą, że jesteśmy tak trochę na równi i wtedy im łatwiej jest też odkrywać czasami jakieś swoje problemy czy jakieś swoje niepowodzenia, kiedy my sami przed nimi też się przyznamy do jakichś swoich ułomności, albo jak one nas skrytykują, to nie zareagujemy jakoś nadwrażliwie. Wydaje mi się, że to...
Ja się przyznam, że się dużo rzeczy podpytuję mojej mamy, bo moja mama jest nauczycielką, a zajmuje się młodymi uczennicami szkoły baletowej i uczniami z szkoły muzycznej, bo to są takie połączone artystyczne szkoły i do niej ona po prostu ma już takie doświadczenie, tam naczytała się tych różnych pisem psychologicznych, książek i do niej wszystkie dziewczynki, bo tam większość dziewczynek jest bardzo mało chłopców, przychodzą ze wszystkimi problemami, nawet nie dzwonią do rodziców, tylko do niej przychodzą i ona mi zawsze mówi, że właśnie dokładnie to, co ty mówisz, że czasami trzeba się zrównać do tego poziomu właśnie i nie stosować takiej negatywnej krytyki, tylko takiej, że potrafisz tak jakby, jak to się mówi po polsku, nie wiem, ale tak wejść w ich buty najpierw, nie? Czyli tak jakby dać im do zrozumienia, że no kurczę, chyba też bym sobie tak z tym nie poradził, czyli po prostu tak jakby postawić się w ich sytuacji i tak jakby pokazać im, że kurczę, mam, ja chyba też bym miał z tym problem i potem dopiero tak jakby, wiesz, zaczynasz doradzać, czyli nie krytykujesz, tylko na zasadzie tak, jak wiesz, tak już mówię trywialnie teraz, jak ktoś dostanie złą ocenę, to nie mówisz, że Boże, dostałeś dwóje, tylko mówisz, że wiesz co, no dostałeś dwóje, ale następnym razem może się uda, wiesz, poprawić na trójkę, nie? I taka pozytywna motywacja, więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, to chyba jest dobra też metoda, żeby się właśnie tak zrównać, dać się skrytykować też, postawić się w podobnej sytuacji. No to jest trochę trzeba, mi się wydaje, trzeba być trochę też aktorem, bo nie każdy, wiesz, ma taką naturę, więc trochę trzeba też zagrać, mi się wydaje, niestety. Jak ktoś, wiesz, nie ma takiego charakteru i ma bardziej taki charakter, że lubi, wiesz, skrzyczeć i skrytykować i od razu wyzwać, więc no to jest trudne, to jest bardzo trudne.
Ja mam trochę inny problem, wiesz, z dorastającymi dziećmi, jak ona, moja córka ma jakieś takie wybuchy swoje, to ja po prostu czasami nie mogę się aż powstrzymać, wiesz, od śmiechu, nie? Ale z drugiej strony wiem, że no, tłumię to w sobie, ale dla mnie to mnie aż rozśmiesza, wiesz, że ja widzę, że nią te hormony po prostu rządzą i ona no, nie jest sobą tak naprawdę. I ciężko...
Bo wiesz co, bo ty musisz wtedy w tym momencie iść do męża i się potajemnie za jej plecami nawyśmiewać z mężem, to potem ci przejdzie. Tak przynajmniej my robimy, bo moja córka też czasami takie śmieszne rzeczy robi, czy jakieś ten, wiesz, to jest, można się, wiesz, śmiać, tylko to jest pytanie, czy na przykład ona może do tego, ma, wiesz, buzują te hormony i może ona na to odebrać w zupełnie inny
tak,
sposób,
tak,
nie?
Ona wtedy, wiesz, to taka, no to drama ze wszystkiego, no ale, no wiem, ja też taka byłam, nie? Dokładnie tak samo się zachowywałam, ale wiesz, myślałam, że przez to, że przeszłam przez to też, to jakoś tak nie będzie to dla mnie takim zdziwieniem, ale nie, to jest właśnie na nowo odkrywam to dojrzewanie, jakie ono jest.
No tak,
ciężkie.
Bo to jest, tak się mówi właśnie, że te córeczki są fajne, jak są malutkie, a potem jak dorastają, to się robią takie drama queen, nie? Tak się u nas mówi, że taka drama queen, że wiesz. Natomiast z synami może być odwrotnie, że to są zawadiaki, a potem jak dorastają, to się takie ciapy robią, takie, wiesz, cichutkie ciapy, wiesz, jak to się mówi, nieśmiałe, nie? No. Więc tak to czasami jest na odwrót, nie?
A powiedz mi, a tak jakbyś miał porównać, nie wiem, polskie matki, amerykańskie matki, wiesz, ten styl rodzicielstwa, bo tak się mówi, że polskie matki są takie mega nadopiekuńcze, to nie wiem, co jest fajnego właśnie w takim wychowaniu amerykańskim, czego, nie wiem, brakowało tobie, czy wydaje ci się, że można by tutaj, wiesz, by się nam przydało zaadoptować u nas bardziej?
Wiesz co, wydaje mi się, że to może, że te różnice mogą wynikać z tego, że dzieci są od początku też w szkołach inaczej wychowywane, znaczy wiesz, tak naprawdę szkoły też trochę wychowują, bo jednak dzieciaki spędzają tam dużo czasu, połowę dnia w ciągu tam paru dni w tygodniu, pięciu dni. I amerykańskie dzieci są takie, że one się potrafią słownie, są uczone się słownie bronić, są w ogóle nauczone, one nie boją się, wiesz, do dorosłych mówić, wiesz, potrafią swoje wygarnąć i tak dalej. Mają te jakieś takie, wiesz, nie wiem, czy to ze szkoły wyniesione, taką jakąś tam, no wiesz, nie są takie zahukane, nie są takie, są po prostu takie wygadane i może to też powoduje, że w domu takie matki to, wiesz, się wykłócają z takimi dzieciakami też, nie?
Ale to jest kwestia relacji.
Że dzieciak wygarnia swoje argumenty.
Nauczyciele dzieci po prostu w szkole, także po prostu jest takie bardziej partnerska relacja z nauczycielami w tych szkołach. O to chodzi?
Tak, tak. W ogóle, wiesz co, nie ma w amerykańskich szkołach nie ma czegoś takiego jak pani profesor, czy pan profesor, czy pani, pan. Nie ma. Nie używa się tak. Jest taki, przez to, że jest you, się mówi you, to się tworzy takie właśnie bezpośrednie, znaczy bezpośrednie, no jest jakiś tam szacunek nauczyciela oczywiście, ale się jakby taka pewna bariera łamie, że jesteś po prostu nad tobą bardzo wysoko, a ty jesteś nisko, jak jakieś, nie wiem, jakieś takie hierarchii, więc same dyskusje na lekcjach wyglądają inaczej. W tych szkołach, nie?
No, to już nie pierwszy raz w ogóle wraca też tu w rozmowach naszych, nie? Że to jest niby tylko takie zwyczajowo się mówi pan, pani u nas, a jednak się okazuje, że jak się z tego rezygnuje, to bardzo skraca dystans, nie? I tak, pomaga w tych relacjach.
Wiesz, to nie jest coś, to, znaczy, bo tak często ludzie odbierają to, że to jest niegrzeczne, nie? Że to jest niegrzeczne, ale to mi się wydaje, że czasami nawet jest tak, że te dzieciaki w szkołach mają większy szacunek do tych nauczycieli, ale tak jakby tego dystansu nie ma zarazem. Nie wiem, jak to opisać, bo tak po prostu taki jest ten język i kultura, nie? Nie ma tego pani ani pan. A to pan i pani faktycznie tak psychicznie nastawia tego ucznia, że ma do czynienia z jakimś takim ala generałem, któremu nie można się postawić, czy nie można, wiesz, jak gdyby mu powiedzieć, że się myli, czy jest taka jakaś osoba nieomylna może, nie?
Tak. A takie jedno pytanie. Czy twoje dzieci chcą mieć dzieci?
Wiesz co? Na razie nie zauważyłem, żeby mu zaprzeczały, mówiły, że nie. Ale wiesz co, to u mnie też jest tak, że moja córka nie jest taką osobą w pełni, no nie wiem, można to powiedzieć normalną, no taką, wiesz, ona jest taka, że też trochę w swoim świecie żyje. Ta najstarsza córka jakiś ma takiego Aspergera i to ciężko mi powiedzieć, czy to też może nie wpłynąć na to, że jej będzie bardzo ciężko partnera znaleźć, nie? Bo widzę, że u niej jest zainteresowanie, tam opowiada o chłopakach i tak dalej, czyli się jakoś normalnie rozwija. Natomiast jest taki awkwardness, nie? W jej zachowaniu. Jest po prostu jest inna. I w Polsce może być chyba problem, natomiast tutaj to mi się wydaje, że nie ma problemu z takich dzieciaków pełno i ona jakoś nikt na to uwagi nie zwraca, więc to też zależy po prostu w jakim środowisku będzie się obracało. Ale tak, żeby mówić, że nie chcę mieć dzieci, to nie, bo my nie dajemy, jako rodzice nie dajemy im żadnych takich sygnałów, że macierzyństwo to jest jakaś tragedia, czy jakaś straszna rzecz. Podróżujemy, spędzamy czas razem, śmiejemy się, oglądamy razem filmy, więc jakoś nie ma takiego, wiesz, poczucia wśród naszych dzieci, że to jest jakieś takie, wiesz, uciążliwe, czy straszne, czy nie wiem, czy jakaś tragedia życiowa, że ci się, wiesz, przytrafi, żeby mieć dzieci, nie? Więc...
A wręcz przeciwnie. Aczkolwiek... Mhm. No. No tutaj u nas, wiesz, jeżeli chodzi o właśnie tam, powiedzmy, Aspergera i inne takie te syndromy, no to już też, wiesz, wiele dzieci się z tym diagnozuje, ale szczerze to nie wiem, jak to jest potem, na... wiadomo, że na pewno budowanie związku jest trudniejsze, ale też mi się czasami wydaje, że to jest taki chyba naturalny też etap, że po prostu wiadomo, no i bardzo dobrze tam, że w tym wieku nastu lat raczej się nie myśli o tym, żeby mieć dzieci, nie? I to chyba po prostu przychodzi z czasem. I...
Tak, bo to jest takie dojrzewanie, no to są etapy dojrzewania, nie ma co, uważam, że ja jestem przeciwnikiem przyspieszenia dojrzewania u dzieci, jak widzę niektóre matki właśnie te na tych pageantach, wiesz, malują te córki tam nastoletnie, na takie małe, nie, 8-9-letnie, wiesz, robią im te włosy, to wszystko, bo już takie, wiesz, chcą, żeby te córki już były modelkami i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest też zabieranie właśnie takiego dzieciństwa, no bo powiedzmy sobie szczerze, są dziewczynki, które to lubią, ale dużo jest dziewczynek takich, które niekoniecznie to lubią, a to jest jakieś taka chore, jakieś niezaspokojone ambicje matek, czy jakieś kompleksy, które, że one może chciały, wiesz, coś osiągnąć, nie osiągnęły. Mm. I potem, wiesz, te grubaski łażą z tymi dzieciakami na te wszystkie castingi. Ja jestem przeciwnikiem tego. Uważam, że żeby dziecko się normalnie rozwijało swoim, wiesz, naturalnie. Zawsze jak się tam pytałem wcześniej, jak, wiesz, byłem młodym ojcem, się pytałem, co mam robić, żeby być dobrym ojcem, to mi większość takich zaufanych osób mówiło, że wiesz co, sam się będziesz uczył z czasem, a po prostu co ty masz robić, to masz tylko te dzieci kochać, nie? I ma okazywać miłość, nic więcej, nie? Że nic więcej tak naprawdę nie potrzeba i tak, wiesz, parę osób mi to powiedziało i tak staram się robić, że, wiesz, okazuję miłość i staram się tam oczywiście, tak jak mnie na to stać, dbać o te dzieciaki i resztę, no to się tak uczę też, nie? Obserwuję, wiesz, to jest na zasadzie obserwacji innych rodziców. Jestem takim, wiesz, obserwatorem, że patrzę sobie czasami, jak tam w parku. Miałem taki okres, że bardzo, bardzo dużo czasu spędzałem z moimi małymi dziećmi. Chodziłem do parku, zawoziłem je wóziczkami do szkoły i tak dalej i po prostu obserwowałem innych rodziców, jak oni podchodzą, co mówią do dzieciaków, wiesz, jak ich tam musztrują, jak mi zwracają uwagę, jak się zachowują i po prostu sobie wybierałem, które zachowania tych rodziców mi się podobały i uważałem, że są fajne, a które na przykład gdzieś tam ktoś krzyczał na swoje dziecko, je beształ przy innych dzieciach, to na przykład mi się to nie podobało, no to starałem się uważać, żeby tak nie robić ze swoim dzieckiem, nie? Mhm. Więc ja się tak po prostu zawsze uczyłem być rodzicem na zasadzie obserwacji innych rodziców, jak się, wiesz. No. Nikt mnie tego nie nauczył, ani moja mama, ani mój ojciec nigdy w życiu mi przez to też może, że jest taki dystans i to jest też ciężko, wiesz, przez telefon, czy tam przez Skype'a, czy wiesz, o takich rzeczach opowiadać, więc mi nikt nigdy, wiesz, z mojej rodziny nie pouczał i nie dawał żadnych rad, jak się odnosić, jak się odzywać, jak się zachowywać, to wszystko jest takie wypracowane metodą prób i błędów, nie?
A właśnie, no bo tutaj tak jak mówisz, no tyle mamy w sobie tej nauki, co nam powiedzmy rodzice przekażą, tak, co sami tam wyciągniemy, ale może właśnie fajne by było, jakby, nie wiem, w liceum była jakaś taka, wiesz, takie właśnie zajęcia takie psychologiczne właśnie, które mówią o tym, wiesz, o relacjach w rodzinie, o tym, wiesz, co jest ważne właśnie w wychowaniu. Może to by, wiesz, zaoszczędziło.
Ale co mówisz, mówisz dla takie zajęcia dla rodziców? Żeby sobie przychodziły na takie warsztaty, czy dla dzieci?
Dla dzieci, dla takich dorastających dzieci. Czy to nie miałoby sensu?
No tylko, no wiesz co, pytanie, czy te dzieciaki by po prostu się zaangażowały w takie zajęcia, bo tak jak są na przykład zajęcia, wiesz, o wychowaniu w rodzinie, to połowę dzieci przypuszczam, że nie uważa jakoś tak, śmieje się może z tego, być może, że byłby podobny odbiór, bo dla nas, osób dojrzałych, my trochę z innej perspektywy patrzymy na to i dla nas to może się wydawać fajne, a dla takich dojrzewających nastolatków, ich może to za bardzo nie obchodzić, bo oni wolą się, bardziej się by interesowali, wiesz, żeby tam, wiesz, nie wiem, co, czy tam Anka pocałowała kogoś i tam takie, wiesz, no, inne, i no żyją innymi tematami i mogłoby to być mało interesujące, jak ja mam, wiesz, relacje budować ze swoją matką, nie? Więc bardziej mi się wydaje, że takie coś to chyba właśnie dla rodziców, takie, żeby rodzice mogli, jak, no, bo wiesz, nie, no, nie oszukujmy się, nie każdy jest skazany na to, żeby być dobrym ojcem czy dobrą matką. Są osoby, które kompletnie nie mają pojęcia, co robić i nie mają, na przykład nie potrafią, jak gdyby, nie mają takiego instynktu czy zmysłu, żeby jak gdyby takiego wyczucia, żeby wiedzieć, co jest dobre, a co złe, i może faktycznie takim młodym parom by się przydał taki counseling, taki mentor, który by im jakieś takie wskazówki podstawowe dał, nie?
No moje dzieci, jak do przedszkola chodziły, to tam właśnie były organizowane takie zajęcia dla rodziców, no i nawet tam byliśmy, ale to były takie, wiesz, tam 2-3 pogadanki, no ale myślę, że to tam jeszcze na tym etapie to myślę, że miało to sens, chociaż mówię, jak już teraz w szkole też są organizowane, bo wiadomo, każdy etap rozwoju ma jakieś inne problemy, także takie akcje tutaj u nas są, a u was w tych szkołach też się czasami coś takiego dla rodziców organizuje, jakieś takie warsztaty?
Możesz powtórzyć, bo sorry, tak patrzałem na czata i nie wsłuchałem się w to, co pytasz.
No właśnie, na czacie były jakieś tutaj, jakieś były dymy, ale widzę, że się chyba uspokoiło w końcu. No bo mówię, że u nas w przedszkolu, w szkole były organizowane takie warsztaty. No i pytanie do ciebie, czy u was też dla chętnych rodziców takie zajęcia były oferowane?
Wiesz co, w ogóle jeżeli na przykład, jeżeli... Sorry, że tak ciągle mówię na przykład, no, ale mój język polski trochę zubożał przez te wiele lat. A jeżeli rodzice mają czas, to jest coś takiego, taka organizacja, która przy każdej szkole się nazywa PTO. I to jest chyba skrót od Parents and Teachers Organization, coś takiego. I każdy rodzic na początku, jak zaczyna swoją karierę jako matki jakiegoś tam przedszkolaka czy jakiegoś tam szkolniaka, no to się może zapisać do tego i się udzielać. I jak gdyby wchodzi, wiesz, immerse, czyli tak jakby no wchodzi w to całe środowisko tych innych matek, nauczycieli, i tam są różne już programy związane z tym, bo to jest nie tylko organizowanie tam jakichś zajęć czy zbiórka na jakieś tam dodatkowe przybory dla dzieci, czy jakieś wyjścia, wycieczki i tak dalej, ale tam to tak jakby wszystko związane z tym całym tematem rodziców i wychowawców, nie?
A czy to można przyrównać trochę do tej naszej rady rodziców w szkołach, tak? Coś takiego?
Tak, chyba tak. Chyba można przyrównać. To jest bardzo duże. Ja raz chyba tam byłem zaangażowany w to, bo z ciekawości się zapisałem jako ojciec, więc to jest takie też bardzo angażujące, bo jak się już ktoś to wciągnie i zapisze, no to oni oczekują od ciebie, że będziesz tam dostępny i czasowo, i czasami finansowo też trzeba być, wiesz, mieć jakieś tam, jakieś zbiórki robić i się też, wiesz, składać, więc to jest takie dosyć duże instytucja, nie? Przy każdej szkole jest takie PTO.
Czyli takie bardziej angażujące niż to, co u nas
tak,
funkcjonuje.
Tak, jest angażujące. No, potem się wypisałem, no bo też nie chcę, wiesz, składać jakichś pustych obietnic, że się tutaj zaangażuję, jak nie, na przykład nie mam czasu i faktycznie, wiesz, nie mogę tam być dostępny.
No myślę, że po prostu to jest dla takich osób, które lubią się w takie społeczne rzeczy angażować. No i tak jak mówisz, po prostu mają czas na to, nie?
System jest bardzo rozbudowany w Ameryce, jeżeli chodzi o szkoły i te wszystkie takie wokół szkolne instytucje i tak dalej, to wszystko jest tak rozbudowane i tak nawet bym powiedział, że taki pewien standard jest, że jak przyniesiesz dziecko, bo moje dzieci się przynosiły ze szkół do szkół, zmienialiśmy oczywiście lokalizację, to chodziły do różnych szkół, także mam bardzo duże doświadczenia, jak to wszystko wygląda w różnych szkołach jestem w stanie od razu rozpoznać właśnie po tym doświadczeniu przenoszenia się częstego poziom szkoły. Jestem w stanie przez kilka miesięcy od razu rozpoznać, czy szkoła jest dobra, czy nie. Niepotrzebne mi są żadne jakieś zaawansowane te review, czy tam jakieś takie ratingi. Natomiast ten system jest taki ujednolicony, że jak się przenosisz z jednej szkoły do drugiej, no to zawsze jest ten PTO, zawsze jest takie podobne, ten system jest taki podobny zawsze, nie? Że się można bardzo szybko odnaleźć. I co mi brakuje w tych szkołach amerykańskich, że na początku w tych klasach jest coś takiego, że się co roku zmienia nauczyciel, nie?
Aha, czyli może... nie ma wychowawcy tak jak u nas
no właśnie
przez
nie
5
ma.
Lat.
Tak, nie ma. Z jednej strony to część osób by mogła powiedzieć, że to dobrze, bo jak komuś nie podpadnie wychowawca, to ma szansę, że w przyszłym roku będzie miał inną panią czy pana i go bardziej polubi i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że te dzieci małe, one... Znaczy tak ja pamiętam z Polski jeszcze, że mieć taką osobę stałą przez pierwsze tam 2-3 lata chyba jest, tak? W Polsce wychowawca do trzeciej klasy. Tak ja chyba miałem.
Znaczy to jest tak, że najpierw masz to nauczanie początkowe, klasy 1-3 i wtedy masz jednego wychowawcę, a potem 4-8 i masz następnego wychowawcę. Tak to wygląda.
No. Czyli czy masz taką jedną stałą osobę, którą znasz, nie? Tutaj tego nie ma, tu się zmienia, co roku jest tak jakby, są roszady, że są, i się też dzieci zmieniają w klasie. Częściowo zazwyczaj niektóre dzieci przechodzą do tych samych klas, ale jest taka roszada, że się zmieniają. To też wynika z tego, że każdy nauczyciel ma swoją opinię i nawet tam swoją taką ocenę, i szczególnie w tych już klasach takich, powiedzmy piąta klasa, gdzie już potem jest, wiesz, większy nacisk na różne przedmioty i te dzieciaki muszą się naprawdę już przyłożyć do czytania, tam matematyki i tak dalej. Wtedy rodzice nawet tam walczą, piszą e-maile do dyrektora, że chcę, żeby moje dziecko było w tej klasie z tym i tym nauczycielem danym, nie? Bo jest po prostu, ten nauczyciel ma bardzo dobrą opinię, że tam, wiesz. I to powoduje, że te dzieciaki, takie roszady wśród samych dzieciaków, że część dzieci idzie do jednej klasy, potem do drugiej. Ja pamiętam, że w Polsce byłem przez chyba, nie wiem, ileś tam klas, te same dzieciaki były w klasie. Tak szło jedna klasa za drugą i miałem praktycznie tych samych kolegów i koleżanki, nie? Przez ileś tam lat.
Tak, no to jak wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo to z tym wychowawcą, no to jak trafisz na fajnego człowieka, to super, a jak jakiegoś tam mniej zaangażowanego, no to słabo. No i jak mówię, no zakładając, że wiadomo, wszyscy tam nauczyciele raczej robią to, powiedzmy, że to są jacyś tam zaangażowani i robią to, bo chcą, i zależy mi na tych dzieciach, no to jest właśnie fajne, że oni już te dzieci znają te ich problemy, tak, a tutaj co roku jakby od nowa ten wychowawca musi tą całą grupę poznawać, rodziców, tak, i no też to ma jakieś swoje minusy. No a tak samo z tymi uczniami, możesz trafić na fajną klasę, w której twoje dziecko się odnajdzie, a może być tak, że po prostu z jakichś względów tam będzie się źle czuło i wtedy też jest ciężko tak tkwić w tej jednej klasie przez tyle lat. No tutaj po prostu, no mówię, każdy z tych systemów ma swoje plusy i minusy, nie?
No, dokładnie. Wiesz co, ja będę musiał się pożegnać, bo muszę iść na spotkanie, także nie chcę się spóźnić, ale...
Nie, i tak cię przetrzymałam tutaj długo, także dzięki.
No, bo to jest taki, wiesz, to jest taki temat, żebym mógł gadać i gadać, a też mi się wydaje, że to by była audycja nudna strasznie. Już tam widzę, że ludzie na czacie już proszą o zmianę tematu, więc no, dzięki za możliwość wypowiedzenia się i... Ale wiesz, czasami warto o tych rzeczach mówić, no bo jednak każdy gdzieś tam się z tym musi uporać, nie? Kto ma dzieci, czy tam nawet jak ktoś nie ma dzieci, no to też relacje ze swoimi rodzicami, no to są takie, wiesz, każdego też dotyczą i mogą interesować. No, dobra, no to na razie, pozdrawiam.
Dzięki wielkie, papa, hej. To był Tomisiu. Jak ktoś jeszcze ma ochotę pogadać o relacjach. z rodzicami, o tym, jak utrzymywać je w zdrowiu, zwłaszcza gdy już jesteśmy starsi, to dzwońcie, a jak nie, to będziemy powoli kończyć. Jeszcze raz was tutaj zachęcam właśnie do sprezentowania mamom jakiejkolwiek książki Eleny Ferrante, bo może być to też właśnie takie doświadczenie, wiecie, takie oczyszczające, takiej autorefleksji nad swoim życiem. A kto nie ma ochoty czytać, no to polecam ten film Córka Maggie Gyllenhaal. Naprawdę rewelacyjna ekranizacja. Na Netflixie jest też serial Ta genialna przyjaciółka, która toczy się tam w Neapolu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I mówię, nie tylko jest to o relacjach między kobietami, ale też fajnie się to obserwuje, no, przemiany po prostu, jakie nastąpiły w społeczeństwie przez te kilka dziesiątek lat. Jeszcze widziałam ten, na Netflixie jest dostępny taki włoski film, tam, też na podstawie Eleny Ferrante, Obsesyjna miłość. Też bardzo ma dobre opinie. Także jak macie ochotę na jakiś film o życiu we Włoszech, to polecam. Gosia nie zadzwoni, bo jeszcze chyba nie ma wystarczająco dobrego internetu. Ale czekamy na ten moment, kiedy Gosia zadzwoni. A jak ktoś ma jeszcze ochotę dołączyć, to zapraszam. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te badania na temat, komu służy małżeństwo, komu nie, no tam nie mam dokładnych danych, wiecie, kto i co tam badał, no ale zakładam, że tam, a czekajcie, mam tutaj badania jakieś American Time News Survey, które porównywało poziom przyjemności i nieszczęścia singli, małżonków, rozwiedzionych i owdowiałych. Także jakoś to tam zmierzyli, ale wiadomo, wszystko zależy od tego, kto sponsoruje badanie i jak dobiera różne tam markery, więc niewykluczone, że po prostu chcieli udowodnić jakąś tezę i udowodnili. No dobra, kochani. Życzę wam dobrej nocy. Paniom zwłaszcza życzę dobrej lektury Eleny Ferrante. Polecam jeszcze raz te filmy. No i zapraszam na następną audycję. To już będzie, tak jak obiecywałam, w duecie z Becią. Jeszcze nie znam konkretnego terminu, ale was tutaj powiadomię. No i mam nadzieję, że następnym razem zacznę na czas. To trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.